godzina 8:31. Poranek Wnet wita Państwa na 87,8 FM oraz Wnet FM, tych z Państwa, którzy słuchają przez internet, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Za oknem tutaj w Warszawie śnieg z deszczem. Nasz gość, który dotarł właśnie do redakcji, czyli pan Tomasz Reczko, redaktor naczelny portalu aleteja.pl, doświadczył zjawisk pogodowych na własnej skórze.
To prawda i przyznam się, właśnie nieco tutaj spóźniłem. Chciałbym tylko jeszcze odnieść się do jakże pięknego przedstawienia. Niestety wybiegł pan nieco w przyszłość, bo jeszcze nie jestem redaktorem naczelnym, jestem na razie zwykłym redaktorem, ale kto wie, może w przyszłości.
Zaprosiliśmy pana, bo podoba nam się portal Aleteja i chcielibyśmy opowiedzieć naszym słuchaczom, co to.
Ciężko streścić przesłanie emisji portalu Aleteja w kilku prostych słowach.
Zacznijmy od nazwy.
Aleteja z greckiego prawda, chociaż to może brzmieć dość jak wyzwanie nazywać swój portal prawda i istnieć w przestrzeni publicznej. Nam jednak chodzi o to, aby właśnie wyjść nieco z naszych... ale to strasznie zabrzmi, z naszej strefy komfortu, wyjście z poglądów, które czasem nas dzielą. Mówię tutaj o poglądach ideologicznych, politycznych, które dzielą także ludzi w kościele. Nie ukrywamy, że portal Aleteja ma misję jak najbardziej katolicką. Jest to portal katolicki, to staramy się jak najbardziej podkreślać. Zresztą został powołany do istnienia w Rzymie poprzez Fundację Ewangelizacji przez Media w 2011 roku. I naszą misją jest właśnie mówienie o prawdzie, którą, jak wierzymy, jest Bóg, ponad różnymi podziałami, które nas niestety dzielą.
Ten Bóg przekłada się, albo my staramy się jakoś dostosować do Pana Boga w naszych życiach, w naszym życiu lepiej lub gorzej. Portal jest... no, bardzo ładnie zrobiony, zupełnie nie wygląda, jak byłby twórczością katolicką, bo jest piękny.
No właśnie, dlaczego? To bardzo ciekawe spostrzeżenie. Jak to nie wygląda jak portal katolicki? Jak wygląda
to był żart taki, nie, że wygląda absolutnie profesjonalnie.
No właśnie.
Nazwa też nie za bardzo, bo jest taka szkoła, która mówi o tym, by o religii, by o wartościach konserwatywnych, mówić niejako mimochodem, by one po prostu wynikały z treści audycji, z treści przekazu, z treści artykułu, natomiast nie były tam wyłożone w sposób otwarty, bo wtedy dotrzemy do szerszego grona. Tak robi lewica na przykład, tak? Traktując jako rzecz oczywistą słowa, które zostały nam wbite do głowy. Ja niejednokrotnie z ambony słyszałem na przykład od księdza o orientacjach seksualnych. To mówił to ksiądz, który powinien wiedzieć, że mówi w tym momencie, używa języka przeciwnika.
No właśnie pod tytułem naszego portalu, który teraz coraz chętniej stosujemy, czy raczej pewnym krótkim wyjaśnieniem, jest duchowość i lifestyle. I w tym duchu chcemy właśnie mówić ludziom, tym, którzy są bliżej i tym, którzy są zdecydowanie dalej od Kościoła, o tym, że po prostu życie pełne wiary jest cool, jest fajne i może przynieść nam realne szczęście. Myślimy, że mamy nadzieję, że ta płaszczyzna będzie wspólną zarówno dla ludzi, którzy są głęboko już zakorzenieni w Kościele, jak i ci, którzy mają, nazwijmy to, pewne problemy z przynależnością do Kościoła, z wiarą w Boga, ale są jak najbardziej otwarci i poszukują. Faktycznie szukanie tej płaszczyzny porozumienia nie jest łatwe i ciężko jest sprostać oczekiwaniom różnych grup, które są w Kościele. Wiadomo, obrzeże Kościoła to też jest bardzo szerokie pojęcie i tam wiele osób się zmieści. Ciężko jest dotrzeć do wszystkich z nich z jednym przesłaniem. Dlatego raczej staramy się mówić o rzeczach, które łączą, niż tych, które nas dzielą. Ale jest to nasza świadoma misja wychodzenia z ewangelizacją nieco szerzej, nieco dalej na obrzeża i wciągania tych ludzi do naszego, powiedzmy, świata wartości, które jednak w Europie, a warto podkreślić, że portal Aleteja to jest portal międzynarodowy, i największy portal katolicki na świecie. Istnieje w 7 obecnie wersjach językowych. Oprócz polskiej to jest wersja angielska, francuska, włoska, portugalska, hiszpańska oraz arabska. Więc mamy doświadczenie tego zróżnicowania Kościoła na różnych kontynentach, już nawet nie tylko w Europie, i różnej duchowości, różnych potrzeb ludzi, tak wierzących, jak i tych, którzy po prostu chcą szczęścia w życiu.
To zacznijmy od czytelników. Tworząc jakąś publikację, zakładamy, dla kogo ona ma być.
No właśnie. I wiemy już, że zaczynając od nagłówka, można część osób odstraszyć, można część osób zniechęcić do czytania, jak i spróbować do nich zachęcić. Oczywiście staramy się zachować różnorodność, także w tematach publikacji. Wiadomo, że mamy tam dość rozbudowaną właśnie działkę, tak zwaną styl życia, czyli relacje w rodzinie, relacje z przyjaciółmi, relacje w pracy. Jest tam duży nacisk na psychologię i mamy nadzieję, że to zachęci osoby, które nie są zainteresowane, czy mają pewien problem z treściami bardziej religijnymi. I ja bardzo się cieszę czasem, kiedy spotykam moich znajomych, którzy nie określają się jako zaangażowani katolicy, ale jednak mówią mi, wiesz co, Tomek, czytałem ostatnio coś tam na Aletę i coś mnie zainteresowało. Trzeba zapamiętać, że dzisiaj dystrybucja mediów też różni się od tej w przeszłości. Dzisiaj ludzie na portalach społecznościowych otrzymują treści z różnych portali, nawet nie wiedząc za bardzo, co, gdzie oni czytają. Nie są tego świadomi, ale my jesteśmy i staramy się tak różnicować treści, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Co ciekawe, bardzo dobrze u nas czytają się treści, które są takimi, wydawałoby się, bardzo podstawowymi, wyjaśniającymi, jeśli już chodzi tutaj bardziej religijną treść, wyjaśniającymi pewne zachowania, rytuały, na przykład, dlaczego czynimy 3 małe znaki krzyża przed Ewangelią, prawda? Tego typu bardzo proste pytanie, dlaczego to jest na czole, dlaczego to jest
na ustach? Nawet jeśli chodziliśmy na religię, to akurat w tym momencie nie uważaliśmy i stąd warto by nam ktoś to powiedział.
My byliśmy sami zaskoczeni, kiedy zaczęliśmy produkować tego typu treści, jak bardzo chętnie ludzie to czytają, czyli jest pewien głód. Chociażby jeśli to miała być tylko wiedza i ciekawostka, a dlaczego tak się kiedyś robiło, nawet jeśli teraz nie chodzimy do kościoła.
Jak znajdujecie historie, które będą się potem czytały i powielały, tak? Bo z tego, co pan powiedział, wywnioskowałem, że interesuje was to, by teksty, które piszecie, publikujecie, trafiały na portal społecznościowy i potem taką były powielane. Więc jakieś warunki taki tekst musi spełnić, żeby był właśnie powielany dalej spontanicznie przez czytelników.
O tym, jak robić tego typu treści, uczy nas podczas naszych wspólnych spotkań międzynarodowych nasz prezes, pan Pierre-Marie Dimon, ojciec 12 dzieci, także ja zawsze się śmieję, no, coś trochę wie o życiu. I on zawsze stara się wtłoczyć nam do głowy, że Pan Jezus mówił historiami. Pan Jezus mówił parabolami. I my też staramy się naśladować Jezusa. O, to aż górnolotnie trochę brzmi. Ale tak, w tym jak tworzymy treść.
To jest amerykańska, what Jesus would do.
Tak, dokładnie, exactly chciałem powiedzieć. Naśladując właśnie naśladując go, tworząc opowieści z życia codziennego ludzi. Ostatnio podczas jednego z takich spotkań pan Pierre-Marie zapytał nas, czy życie Jezusa do 30 roku jego życia było mniej wartościowe niż te przez te 3 ostatnie lata. Czyli przez ten moment, kiedy on był synem, kiedy był cieślą, kiedy wiódł, zdajeby się, normalne, codzienne życie, czy ono było mniej boskie, czy niż te 3 ostatnie lata, kiedy prorokował. Więc w tym chciał nam pokazać, jak rozumiem, że w tym codziennym życiu, zajmując się takimi czasem, dla niektórych by się zdawało błahymi sprawami, jak właśnie styl życia, relacje, czy też nawet mamy rozbudowany dział dla kobiet, for her, uroda, moda, że w tych codziennych sprawach też można mówić o Bogu, Czasem nawet nie wymawiając jego imienia, nie mówiąc o nim wprost.
Rzeczywiście, historie typu historia 11-letniego chłopca, który wystąpił w reklamie, poszło mu świetnie. A czym się różni od innych chłopców? Ano tym, że jest z zespołem Downa.
Tak, no jakby misja Ewangelii zachęca nas do tego, żeby mówić też o tych najsłabszych. I bardzo mocno podkreślamy tutaj, chociaż właśnie w takim pozytywnym przekazie, nie staramy się punktować, piętnować, gdzie szacunek do ludzi z chorych zanika, tylko raczej pokazywać, jak piękne może być ich życie. Staramy się właśnie położyć oprócz tej prawdy nacisk na piękno życia ludzkiego i godność, niezależnie od tego, w jakim stanie jest ono prowadzone, czy jest człowiek chory, czy też nie.
To teraz pytanie takie trochę z innej półki. Pana zdaniem polski katolicyzm wśród młodzieży, na ile jest on powierzchowny, na ile odkrywamy te odwieczne prawdy religii?
To jest trudne pytanie, gdyż zazwyczaj staram się nie odpowiadać, nie bazując na jakimś materiale, na jakiejś próbie, a w moim przypadku próba w tym temacie jest nieco zachwiana, bo jestem absolwentem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która zrzesza młodzież zdolną z małych miejscowości i która chce podążać w duchu nauczania Jana Pawła II. Więc wiem, że ja mam pewien zakłamany obraz tej sytuacji. Ciężko jest mi powiedzieć o innych osobach młodych, które są nieco z dala od kościoła, ale ci zaangażowani, wydaje mi się, że oni są niezwykle głodni wiary, ideałów. Zresztą młodzi ludzie, to zawsze tak było, podążali za ideałami. Oni byli zdolni ginąć w niezwykle ważnych sprawach. Na ile to jest powierzchowne, na ile to jest emocjonalne, na ile to jest świadome przeżywanie wiary, ciężko jest ocenić.
Spotyka się pan z sytuacjami, gdy są ludzie wychowani w domu ateistycznym, mają tylko i wyłącznie stereotypowe pojęcie o tym, co dzieje się w kościele, o tym, czym jest chrześcijaństwo i religia w ogóle, i nagle odkrywają rzeczywiste treści. No, najprostszy przykład. Człowiek, który czyta nie tam jakieś gazety wyborcze i tak dalej, jest przekonany, że w kościołach, nie wiem, 80-90% przy to agitacja polityczna. Mhm. No i potem nagle się konfrontuje, że nie. Czy tacy ludzie jeszcze chodzą po świecie, czy też to już tego nie mamy?
Myślę, że oferta, to znowu to jest trochę język marketingowy, ale jak powiedział w jednym z wywiadów jeden z naszych współpracowników, dlaczego Ewangelia miałaby zasługiwać na gorszy PR niż jakaś marka samochodów. Ewangelia daje dzisiaj bardzo kuszącą ofertę dla młodych ludzi, bo jeśli dobrze zrozumiana, to mówi im, jak żyć, żeby być szczęśliwym. Mówi im dokładnie, co powinni robić, a czego nie, daje im jasne wymagania. Myślę, że młodzi ludzie tego bardzo chcą. Chcą po prostu wiedzieć, jak żyć dobrze i mieć jasne wskazówki co do tego, co robić. No bo jeśli ktoś odrzuca wartości, żyje w świecie bez wartości, ciężko jest mu nawigować po tym świecie, rozeznać, co jest dobre, co jest złe. No ja mogę, nie wiem, zażywać narkotyki, mogę upijać się codziennie w umór i co jest w tym złego? Ja przecież nie krzywdzę innych ludzi na przykład, tak? Nie ma nic z tym złego. Myślę, że ludzie młodzi lubią, kiedy stawiają się wymagania, a Ewangelia nie dość, że stawia im te wymagania, to jeszcze mówi im, słuchaj, rób tak, a będziesz szczęśliwy. Fakt, że to szczęście może nie jest zawsze takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, to nie jest szczęście tu i teraz, zawsze. Ale i to jest szczęście w dłuższej perspektywie. Ale sądzę, że to jest coś, co jest niezwykle kuszące.
To szczęście, którym kuszą nas reklamy telewizyjne i prasowe, no to szczęście najczęściej materialne, polegające na dostatku, polegające na posiadaniu nowego samochodu, domu, wakacji.
Myślę, że młodzi nie są aż tak naiwni, żeby w to wierzyć.
O.
Ja mam wielką wiarę w właśnie młodych ludzi, którzy nie boją się zadawać pytań, nie boją się drążyć. Sądzę, że oni są trudniejszym znowu język marketingowym, targetem dla tych, którzy tworzą tego typu reklamy, bo oni jeszcze będąc w wieku 14-18 lat nie myślą, tak sądzę, o super materialistycznych sprawach, nie mają rodziny, nie troszczą się o to, żeby tylko zarobić, żeby zapewnić byt też innym członkom rodziny, więc jest w nich jeszcze ta przestrzeń wolna, żeby myśleć o ideałach, o rzeczach pięknych, które nie są stricte materialistyczne.
Tomasz Reczko, redaktor portalu aleteja.pl, aleteja.org tak naprawdę.
Znaczy aleteja.pl, proszę to zapamiętać, aleteja.org to jest adres międzynarodowy i tam znajdziecie Aleteję po angielsku.
Świetnie, a teraz osoba znana naszemu redaktorowi, mianowicie ksiądz profesor Waldemar Cisło przy telefonie, szczęść Boże. Będziemy rozmawiać o kongresie w obronie chrześcijan, jaki zakończył się w Krakowie. Czy widzimy jakieś postępy? No, przez ostatnie 4 lata byliśmy bombardowani informacjami o mordowaniu chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Czy chociaż to już się zakończyło?
Niestety sytuacja na Bliskim Wschodzie nie wcale nie napawa
Mamy bardzo słabe połączenie, takie jest wrażenie w tej chwili. Spróbujemy się... Halo, czy nas ksiądz słyszy? O, wygląda, że połączenie zanikło. My postaramy się to połączenie odbudować, a posłuchajmy w tym czasie muzyki. Zapraszam bardzo. A my drugi raz połączyliśmy się z księdzem profesorem Waldemarem Cisło, dyrektorem Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Teraz słychać znacznie lepiej, drogi księże. Czy zakończyło się mordowanie chrześcijan na Bliskim Wschodzie?
Niestety nie. I tutaj, kiedy byliśmy tacy troszkę podbudowani tą sytuacją w Erbilu, że się uspokaja, że tam zaczęliśmy likwidować te obozy dla uchodźców, widzimy, że po referendum sytuacja jest dalej napięta. Co gorsza, słyszymy, mówię teraz, kolejny rejon, który tak bardzo bacznie obserwujemy, mianowicie Liban, gdzie mamy wielu uchodźców. Przypomnijmy, że sam Liban ma około 4,5 miliona mieszkańców, natomiast przybliżone dane mówią niemal o 3 milionach uchodźców, którzy są na terytorium tego kraju. I te ostatnie wydarzenia napawają też niepokojem, bo pamiętamy, że premier Libanu czy został zmuszony, czy w każdym razie na terenie Arabii Saudyjskiej podał się do dymisji. Kardynał Raj, zwierzchnik Kościoła Maronickiego, został zaproszony przez Arabię Saudyjską do odwiedzenia tego państwa. Też ciekawa sytuacja, państwo, które nie uznaje żadnej religii poza islamem, więc tutaj się zaczynają dziać takie dosyć ciekawe rzeczy. No i też módlmy się, żeby przypadkiem to nie był kolejny kraj, gdzie rozpocznie się wojna.
Czyli nasza pomoc jest dalej potrzebna. A cóż my, biedni chrześcijanie z Warszawy, Poznania, nie wiem, Białej Podlaskiej możemy zrobić, żeby tamtym ludziom poprawić życie, zapewnić bezpieczeństwo?
No to, co robimy od początku wojny. No wiadomo, że może nie jesteśmy najbogatszym krajem, ale jesteśmy aktywni, jesteśmy tam w formie takich paczek żywnościowych, ta pomoc jest udzielana. Taki ładny projekt z Polski był Mleko dla Aleppo, gdzie 3000 matek dostawało mleko w proszku dla swoich pociech, odpowiednie dla wieku danego dziecka, żeby nie musiały patrzeć na głodujące swoje dzieci. Jest projekt wspierany przez fundusze rządowe. Pani premier przekazała 1,5 miliona euro na leczenie dzieci. Najpierw potem rozszerzyliśmy na starszych protezy, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Przypomnijmy, że w samym Aleppo w czasie wojny tuż po dokonano prawie 20 tysięcy amputacji, więc mamy skalę tego problemu. Wiele innych rzeczy, takie mniejsze projekty, jak takie stypendia dla studentów w wysokości 20 euro, co wystarcza na dojazd do uczelni i na zakup papieru.
To są takie bardzo konkretne kroki, jednak one nie mogą rozwiązać sytuacji, bo to jest kwestia mocarstw i kwestia tych, którzy mają
ale
tam
siłę. No, my mówimy tylko o skutkach, mówimy o migracji, mówimy o pomocy humanitarnej. Mało mówimy o przyczynach tych wojen, które tam są, więc to jest też inny problem.
Przyczyną jest między innymi wojujący islam finansowany przez Arabię Saudyjską i przez Iran.
Inne kraje, tak.
Teraz tam w tym świecie dzieją się dziwne rzeczy. Nie wiem, czy to jest moment na komentowanie politycznych wydarzeń w Libanie z dziwną ucieczką premiera tego kraju.
I... No właśnie, tutaj się powstrzymajmy, bo tu jest za dużo niewiadomych. Wiemy, że Francja się wmieszała do tego. Premier został zaproszony przez prezydenta Francji. Poczekajmy troszeczkę, w jakim kierunku to wszystko pójdzie.
Ale ważne jest, co na ten temat mówią były kraje kolonialne, co mówi Wielka Brytania, co mówi Francja, co mówi Włochy, czy też już ich rola jest drugorzędna w stosunku do Stanów Zjednoczonych
i Rosji? Jeśli zobaczymy, co Francja zrobiła z Libią, to też nas troszkę niepokoi, bo oni mają tam swoje interesy i ich bardzo mocno pilnują, więc myślę, że to jest dosyć istotne.
Ksiądz profesor Waldemar Cisło, powiedzmy o samym kongresie. Jakie wystąpienia były, jaka dominowała, jaki dominował nastrój?
No, tematem to był prawo do powrotu. Głównie chodziło nam o to, żeby chrześcijanie, bo to jest ten duży plan Marszala dla Doliny Niniwy, to są miasta typowo chrześcijańskie, zamieszkiwane przez chrześcijan pierwszego wieku, głównie przez Chaldejczyków. To ma związek z tym wypędzeniem ponad 100 tysięcy chrześcijan w 2014 roku przy zdobywaniu Mosulu. I teraz większość tych miast jest oswobodzona czy wyzwolona spod panowania państwa islamskiego i część się nadaje do powrotu, do odbudowy. No, niemniej jednak jest to potężny projekt międzynarodowy. Jeśli nie znajdzie on wsparcia w instytucjach międzynarodowych, to Kościół nie jest w stanie sam go unieść, bo jest szacowany na jakieś 250 milionów dolarów, więc tutaj to są potężne środki. I stąd tego typu kongres, stąd tego typu inicjatywa, żeby jednak nagłaśniać ten problem, że mówimy o podstawowych prawach człowieka, a nie jakimś przywilejach.
To wymaga nie tylko współpracy krajów, ale też mocnej struktury państwowej, której tam brakuje, bo powtarzają się sytuacje, w której już teoretycznie wyzwolone od państwa islamskiego miasto pada ponownie ofiarą jakiejś grupy wojowników.
No dokładnie, mamy dużo tych różnych problemów związanych z tamtym rejonem świata, bo mamy ciągle niejasną sytuację, jeśli chodzi o wyswobodzenie się, czy ustanowienie, czy może nawet lepiej powiedzmy rozpad Iraku na trzy części, jak niektórzy mówią, przynajmniej na trzy części. Sytuacja jest politycznie bardzo mało stabilna, wręcz się pogorszyła w ostatnim czasie. No i tutaj jest trudno cokolwiek mówić na ten temat, jak w jakim kierunku to pójdzie. Jest zbyt dużo znaków zapytania.
Znaki zapytania ciągle są przed nami i świat jest znacznie
trudniejszy. Ale tak jak pan powiedział, tu jest zadanie dla wielkich mocarstw, bo jeśli one nie zdecydują, to my nie jesteśmy jako małe wspólnoty, mało silne może w sensie politycznym czy ekonomicznym, a przynajmniej nie tak silne, jakbyśmy chcieli wpływać na losy tamtego rejonu.
Losy tamtego rejonu stają się nam zbliżają się do nas. Kiedyś na Bliski Wschód trzeba było pojechać, teraz ten Bliski Wschód przyjeżdża do Europy. Czy to również ta niekontrolowana imigracja była elementem dyskusji?
Tu pośrednio wychodziły te tematy, że trzeba coś robić, bo te porażające są informacje, chociażby z Libii, gdzie widzieliśmy chociażby wczoraj w niektórych agencjach, jak sprzedawano Nigeryjczyków za 800 dolarów, czyli niewolnictwo, handel kobietami, handel młodymi ludźmi na organy, sprzedawanie dzieci. No to są rzeczy, które tak zwany cywilizowany świat nie jest w stanie zaakceptować. Musimy z tym jasno walczyć, bo ten cały zorganizowany system przemytniczy.
Ksiądz teraz powiedział, że zezwalając na niekontrolowaną imigrację, Europa pod wodzą Angeli Merkel właśnie na te patologie
pośrednio tak, no bo
pozwala.
Jeśli w Afryce mamy agencje reklamowe, czy rozdajemy ulotki, że będą przewożeni łodziami eleganckimi, motorowymi, w fotelach skórzanych i tak dalej, że w Europie wszyscy czekają na nich, dostaną za darmo domy i piękne samochody, no to jest to niestety okłamywanie tych ludzi. Potem realia są takie, że dopiero widzą na miejscu, wydając dla nich olbrzymie sumy, na które się często cała rodzina zbiera, że są po prostu traktowani traktowani jak niewolnicy. I to jest ten problem. No, musimy coś zrobić. Teraz słyszę, że państwa takie niektóre jak Włochy opłacają tych lokalnych watażków, żeby te problemy próbowały rozwiązywać na miejscu, te grupy różne. Czy to jest rozwiązanie, kwestia pytania i od strony moralnej i od strony takiej ludzkiej bardzo mocno. Więc to jest problem bardzo poważny i myślę, że go rozpoczęliśmy nie mając świadomości tego, jaki problem rozpoczynamy i w jakim kierunku on się rozwinie.
Tu jest jeszcze jedna sprawa związana ze stanem informacji, ponieważ publiczność europejska jest okłamywana przez media głównego nurtu, którym mówi się, że to są uchodźcy z biednych krajów, ludzie bez żadnej, bez żadnej perspektywy, dla których jedyną szansą jest...
Mówimy o Nigerii, załóżmy. Kraj bardzo bogaty, bo tam 5 do 10% ludzi czerpie korzyści z ropy naftowej. No i jest pytanie, czy rozwiązaniem jest wyciąganie tych ludzi stamtąd, czy zaprowadzenie wreszcie porządku, bo to jest kraj, gdzie jest największa korupcja, czy jedna z największych korupcji. Kraj jest bogaty, tylko kwestia dystrybucji tych dóbr, które tam są. No jest grupa ludzi, która ma potężne i najdroższe nieruchomości w Londynie i tak dalej, potężne konta. Nawet były takie propozycje, żeby te nieuczciwie ukradzione pieniądze, bo tak to trzeba powiedzieć, przez polityków nigeryjskich zwrócić do kraju. No ale to jest tylko jeden z przykładów, jak mówi się, a my w mediach słyszymy, że to są ludzie, którzy uciekają z kraju wojny. Owszem, na północy są chrześcijanie prześladowani przez bojówki Boko Haram, ale kraj generalnie jest bogaty. No, i to jest ten problem.
I też jest to kwestia krajów, które no, były, tworzyły tam państwa kolonialne i tworzyły kolonialne elity i te kolonialne elity okazały się być skorumpowane i traktujące
czegoś ich nauczyliśmy, tylko akurat nie tego, co najlepsze.